Pierścienia natomiast przemocą nie da się złamać. Gdybyś nawet walił w niego kowalskim młotem, nie zostanie na nim ani śladu. Ani moje, ani twoje ręce nie są zdolne go zniszczyć. Ten twój ogienek oczywiście nie stopiłby i zwykłego złota. Pierścień już przez tę próbę przeszedł bez uszczerbku. Nie rozgrzał się nawet. Nie ma w Szajer takiej kuźni, w której by można bodaj trochę zmienić jego kształt. Nie zdziałałyby nic nawet kowadła i piece hutnicze krasnoludów. Powiadają, że ogień smoczy miał moc topienia i trawienia pierścieni władzy, ale nie ma już na ziemi takiego smoka, który by po dawnemu ział dość gorącym ogniem. Nigdy zresztą nie istniał smok tak ognisty, żeby zmógł ten jedyny pierścień, rządzący wszystkimi innymi, dzieło własnych rąk Saurona. Sam Ankalagon Czarny nie byłby od niego mocniejszy. Jest tylko jeden sposób. Znaleźć szczeliny zagłady w głębiach Orodruiny, ognistej góry, i tam wrzucić pierścień. Jeżeli naprawdę chcesz go zniszczyć i uchronić raz na zawsze od powrotu w ręce nieprzyjaciela. Ależ ja chcę go zniszczyć, krzyknął Frodo. Albo raczej chcę, żeby został zniszczony, bo osobiście nie nadaje się do niebezpiecznych misji. Wolałbym tego pierścienia nigdy na oczy nie widzieć. Czemuż on mnie właśnie się dostał? Czemuż to na mnie padł wybór? Na te pytania nie ma odpowiedzi, rzekł Gandalf. Z pewnością nie wybrano cię dla jakichś zalet, których by innym brakowało, a w każdym razie nie z racji potęgi lub mądrości. Skoro jednak zostałeś wybrany, musisz dać z siebie tyle siły, serca i rozumu, na ile cię stać. Ależ ja mam bardzo niewiele tych rzeczy. To ty jesteś mądry i potężny. Czy nie zechciałbyś wziąć pierścienia? Nie, zawołał Gandalf, zrywając się na równe nogi. Gdybym do własnych sił dołączył jego moc, rozporządzałbym zbyt wielką, straszliwą potęgą, a pierścień zyskałby nade mną władzę tym większą, tym bardziej zabójczą. Oczy Gandalfa rozbłysły, cała twarz spłoniła się jakby od wewnętrznego ognia. Nie kuś mnie, bo nie chcę się stać podobny do władcy ciemności. A przecież pierścień trafia do mojego serca poprzez litość. Litość dla słabości. Pożądam siły po to, by czynić dobrze. Nie kuś mnie. Nie śmiem go wziąć, choćby tylko na przechowanie. Nie do użytku. Nie znalazłbym siły, by oprzeć się i nie zatrzymać go. Tak bardzo będzie mi potrzebny. Grożą mi wielkie niebezpieczeństwa. Podszedł do okna, rozsunął zasłony, otworzył okiennicę. Blask słońca znowu zalał pokój. Ścieżką przeszedł sam, pogwizdując. A teraz, rzekł czarodziej, zwracając się do Froda, do ciebie należy decyzja. Ale zawsze będę ci gotów pomóc. Położył rękę na ramieniu hobbita. Pomogę ci dźwigać to brzemię, dopóki będzie ono na tobie ciążyć. Musimy jednak działać bez zwłoki. Nieprzyjaciel nie śpi. Na długą chwilę zaległa cisza. Gandalf usiadł i pykał fajkę, jakby pogrążony w zadumie. Oczy miał z pozoru zamknięte, lecz spod powiek czujnie śledził Froda. Frodo wpatrywał się w żar na kominku tak uparcie, że wreszcie ogień wypełnił jego wyobraźnię i hobbitowi zdawało się, iż zagląda w płomienne czeluści. Rozmyślał o legendarnych szczelinach zagłady i o grozie ognistej góry. — No i cóż? — spytał w końcu Gandalf. — O czym myślisz? Czy już postanowiłeś, co zrobisz? — Nie — odpowiedział Frodo i ocknąwszy się, jakby wracał z głębi nocy, ze zdziwieniem stwierdził, że wcale nie jest ciemno i że za oknem widać ogród w blasku słońca. — A może tak? — Jeżeli dobrze zrozumiałem, co mi mówiłeś, sądzę, że powinienem przynajmniej na razie zatrzymać pierścień i strzec go, nie dbając o szkody, jakie może mi wyrządzić. Jego wpływ, szkodliwy wpływ, będzie oddziaływał bardzo powoli, jeżeli zatrzymasz go w takiej intencji, rzekł Gandalf. Mam nadzieję, odparł Frodo, ale mam też nadzieję, że wkrótce znajdziesz jakiegoś odpowiedniejszego strażnika pierścienia. Tymczasem jednak stanowię zagrożenie, jestem niebezpieczny dla całego otoczenia. Zatrzymując pierścień, nie mogę pozostać tutaj. Powinienem opuścić ten dom i Shire i wszystko, powinienem stąd odejść. Frodo westchnął. Radbym ocalić Shire, jeżeli zdołam. A przecież bywały dni, kiedy wszyscy jego mieszkańcy wydawali mi się nie do zniesienia głupi i tępi i myślałem, że przydałoby im się trzęsienie ziemi albo najazd smoków. Dzisiaj tak już nie myślę. Przeciwnie, mam uczucie, że dopóki ten kraj będzie za mną leżał bezpieczny i spokojny, łatwiej zniosę tułaczkę ze świadomością, że istnieje gdzieś pewny grunt, nawet jeśli ja na nim nie mogę oprzeć stopy. Oczywiście nieraz marzyłem o podróży, ale wyobrażałem ją sobie jako wakacje, jako łańcuch przygód, podobnych do przygód Bilba, a nawet jeszcze ciekawszych i kończących się szczęśliwie. To, co mnie teraz czeka, oznacza wygnanie. Ucieczkę przed jednym niebezpieczeństwem w inne, nieodstępnie ciągnące za mną. Przypuszczam też, że muszę ruszyć w świat sam, jeśli mam wykonać zadanie i ocalić Shire. Ale czuję się bardzo mały, bardzo bezdomny i, co tu ukrywać, zdesperowany. Nieprzyjaciel jest tak potężny i okrutny. Nie przyznał się do tego Gandalfowi, lecz w miarę jak mówił, w sercu jego rozpalała się coraz gorętsza ochota pójścia w ślady Bilba, a może też odszukania go w świecie. Chęć ta była silniejsza nawet od strachu. Frodo omal nie wybiegł na gościniec tak jak stał, natychmiast, bez kapelusza, jak zrobił to Bilbo w podobny ranek przed wielu laty. — Frodo, kochany! — zawołał Gandalf. — Hobbici to doprawdy zdumiewające stworzenia, co zresztą zawsze mówiłem. Niby można w ciągu tygodnia poznać ich na wylot, a przecież po 100 latach znajomości potrafią cię zaskoczyć niespodzianką nie do wiary. Nawet od ciebie nie spodziewałem się takiej odpowiedzi. Ale Bilbo nie omylił się w wyborze spadkobiercy, chociaż nie zdawał sobie sprawy, jak doniosłe okaże się to w skutkach. Obawiam się, że masz słuszność. Nie dałoby się dłużej utrzymać w tym kraju pierścienia w sekrecie, więc zarówno dla twego dobra, jak dla dobra innych będziesz musiał stąd odejść, pozostawiając tu nazwisko Baggins. Nie byłoby bezpiecznie nosić je poza granicami Shire'u i w dzikich krajach. Daję ci nowe nazwisko na czas podróży. Ruszysz w świat jako pan Underhill. Nie sądzę jednak, byś musiał podróżować samotnie. Możesz wziąć towarzysza, jeżeli znajdziesz wśród znajomych kogoś godnego zaufania. Kogoś, kto zechce dotrzymać ci kompanii i kogo ty zechcesz pociągnąć za sobą w nieprzewidziane niebezpieczeństwa. Ale szukając towarzysza, bądź bardzo ostrożny w wyborze. Bądź ostrożny, zwierzając się bodaj najserdeczniejszemu przyjacielowi. Wróg ma wielu szpiegów i wiele sposobów, by podsłuchać twoje sekrety. Nagle Gandalf urwał, jakby czegoś nasłuchując. Frodo uświadomił sobie, że w domu i w ogrodzie jest niezwykle cicho. Gandalf przyczaił się przy oknie. Znienacka jednym susem skoczył naprzód i długą ręką sięgnął na zewnątrz pod parapet. Rozległ się pisk i ukazała się kędzierzawa głowa sama Gamgee, którego czarodziej ciągnął w górę za ucho. — Na moją brodę — rzekł Gandalf. — A więc to sam Gamgee. Coś ty tutaj robił? — Słowo daję, panie Gandalfie — odparł sam. — Nic nie robiłem. Właśnie trawę przycinałem pod oknem. O, widzi pan... I na dowód podniósł z ziemi nożyce. — Nie, surowo rzekł Gandalf. — Od dłuższego już czasu nie słyszałem szczęku twoich nożyc. — Od jak dawna strzygłeś uszami? — Nie uszami, tylko trawę strzygłem, za przeproszeniem pańskim. — Nie udawaj durnia. Mów, coś słyszał i dlaczego podsłuchiwałeś. Oczy Gandalfa ciskały płomienie, brwi zjeżyły się jak szczotki. — Panie Frodo — krzyknął sam, drżąc cały — niech mnie pan broni, niech pan nie pozwoli, żeby on mnie przemienił w jakiego cudaka. Mój stary tatuś nie przeżyłby tego. Słowo daję, że nie miałem nic złego na myśli. — Gandalf nie zrobi ci krzywdy — rzekł Frodo, z trudem powstrzymując się od śmiechu. Jakkolwiek sam był też zaskoczony i trochę zbity z tropu. — Wie równie dobrze jak ja, że nie miałeś z pewnością złych zamiarów. Ale teraz uspokój się i odpowiadaj uczciwie na pytania. — Ano, proszę pana — rzekł sam, dygocąc z lekka — słyszałem różne rzeczy, których ani w ząb nie zrozumiałem. O jakimś nieprzyjacielu i o pierścieniach, i o panu Bilbo, i o smokach, i o górze ognistej, i... — O elfach, proszę pana. A słuchałem dlatego, że nie mogłem się oderwać. Pan chyba wie, jak to bywa. Okropnie lubię takie historie i wierzę w nie święcie. Niech sobie Ted gada, co chce. Najbardziej mi o tych elfów chodzi. Tak bym ich chciał zobaczyć. Czy nie mógłby mnie pan zabrać z sobą i poznajomić z elfami, panie Frodo? Gandalf wybuchnął śmiechem. Chodź no tutaj, krzyknął i chwyciwszy oburącz zdumionego Sama, wciągnął go przez okno razem z nożycami, źdźbłami obciętej trawy i całą osobą do pokoju i postawił na posadzce. Zabrać cię do elfów, co? Rzekł, wpatrując się pilnie w oczy chłopaka, lecz już z uśmiechem na wargach. Więc słyszałeś, że pan Frodo wybiera się w drogę. Tak, proszę pana, i dlatego się zachłysnąłem, a wtedy pan mnie usłyszał. Starałem się powstrzymać, ale wyrwało mi się, bo okropnie się zmartwiłem. Nie ma innej rady, ze smutkiem powiedział Frodo. Nagle uświadomił sobie, że ucieczka z Shire'u oznacza wiele bolesnych rozstań, a nie tylko pożegnanie z wygodnym własnym domem w Back End. Muszę iść w świat, ale... Spojrzał uważnie na Sama. Jeżeli naprawdę jesteś do mnie przywiązany, dotrzymasz sekretu, rozumiesz? Bo inaczej, gdybyś chociaż słowo pisnął z tego, co tu podsłuchałeś, Gandalf pewnie by cię zmienił w nakrapianą ropuchę, a do ogrodu napuściłby mnóstwo węży. Sam drżąc padł na kolana. Wstawaj, rzekł Gandalf. Wymyśliłem dla ciebie coś lepszego. Coś, co ci zamknie usta, a zarazem ukaże cię za podsłuchiwanie. Pójdziesz razem z panem Frodem.
Ja? Pójdę?
Wrzasnął Sam i zaczął skakać jak pies, kiedy się go zaprasza na spacer.
Zobaczę elfów i wszystko! Hurra!
I Sam rozpłakał się z radości.